Mieszkanie na wynajem dla każdego, premie za oszczędzanie i wspieranie budownictwa społecznego. Przedstawiciele rządu zaprezentowali w piątek szczegóły programu Mieszkanie Plus. W jego ramach zostanie utworzony Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Lokale, które wybuduje, zostaną przeznaczone na wynajem. Czynsz za 50-metrowy lokal wyniesie mniej więcej 1000 zł miesięcznie. To ma być od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. W programie będą mogli wziąć udział wszyscy. Program Mieszkanie Plus przewiduje także wsparcie dla osób, które oszczędzają na własny lokal. Powstaną tak zwane indywidualne konta mieszkaniowe, na których będzie można gromadzić środki. Dla oszczędzających przewidziane są premie w wysokości do kilku tysięcy złotych rocznie. Jeśli się uda, będzie to być może rewolucja na polskim rynku mieszkaniowym. Do założeń i skutków programu Mieszkanie Plus wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Bogdan Donke, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki, Bolesław Drapella, prezes Rumałkszyn Airhelp.com, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminala Kontenerowego. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zaczynamy od programu Mieszkanie Plus. Jest zupełnie inny od rodziny na swoim czy mieszkanie dla młodych, często z przekąsem nazywany deweloper na swoim. Panów pierwsze wrażenia po zapoznaniu się z założeniami tego programu. Takie pierwsze przemyślenia. Proszę bardzo, Krzysztof Szymborski.
Ja trochę pamiętam jeszcze czasy spółdzielni mieszkaniowych i wielkich organizacji budujących, więc troszeczkę mam obawy, jeśli chodzi o sprawność takich dużych molochów. Natomiast bardzo mi się podoba cel tego przedsięwzięcia, udostępnienie mieszkań tej grupie Polaków, którzy są za biedni na wynajem samodzielny bez wsparcia, czy też kupno, lub są zbyt zamożni, żeby korzystać z pomocy społecznej i mieszkań komunalnych. Natomiast chciałbym też usłyszeć, ile to wszystkich będzie kosztowało, bo nie ma nic za darmo. Jeżeli do każdego kredytobiorcy, czy też do każdego beneficjenta tego programu będziemy dopłacać my, czyli podatnicy, parę tysięcy złotych rocznie w postaci premii, no to już 100 tysięcy takich to są miliardy.
Jeśli będzie 100 tysięcy, bo tego też jeszcze nie wiemy, ile będzie tych mieszkań, ilu będzie chętnych.
Nie ustawodawca, tylko rząd mówi, że 40% społeczeństwa nie ma gdzie mieszkać. To mogą być gigantyczne liczby, jeżeli zostały rzetelnie oszacowane. W związku z tym to jest następny program olbrzymich pieniędzy, które będziemy rozdawać tym razem na potrzebujących mieszkania. Cel jest fantastyczny, tylko czy mamy na to środki?
Bolesław Drapella się zgłaszał.
Ja widzę to jakby dwa obszary. Pierwszy rzeczywiście to jest kwestia mieszkań na wynajem i to jest jakby spory postęp względem obecnego projektu, który też jest dostępny, tak? Jest fundusz na wynajem.
BGK.
Natomiast też poprosiłem serwis Morizon.pl o przeanalizowanie, jaka była dostępność mieszkań w obecnie istniejącym programie i jak to się zmieni przy tych nowych założeniach, bo to jest istotne, naprawdę, jakie te mieszkania będą dostępne. I okazuje się, że obecny fundusz BGK nie jest tak naprawdę atrakcyjny w porównaniu do rynkowych cen, bo mamy zdecydowaną jakby duży wybór tańszych mieszkań niż z funduszu na wynajem, a teraz, jeśli rzeczywiście mówimy o kwotach 10-20 zł za metr kwadratowy, to jest to faktycznie potężna różnica, bo średnie na rynku to jest od 30 do 40 zł za metr kwadratowy, więc rzeczywiście, jeśli w takich cenach będą dostępne mieszkania, a tutaj akurat w tej części mieszkań na wynajem mówimy o gruntach Skarbu Państwa, więc bezpośredniej dotacji z budżetu na ten element nie ma być. Tak? Ta dotacja prawdopodobnie się musi pojawić przy premiach za oszczędzanie, ale to trzeba oszczędzać, żeby do tej premii doszło.
A to ma pochodzić z pieniędzy przeznaczonych na mieszkanie dla młodych, z tego, co zostanie po zakończeniu mieszkania dla młodych. Marek Lewandowski.
Z punktu widzenia pracowników to jest wyjście naprzeciw dosyć poważnej luki, jaką mamy na rynku. Ogromna część pracowników jest dzisiaj zatrudniona w sposób elastyczny, a więc zupełnie wykluczona z takich normalnych mechanizmów usług, jak chociażby usługi bankowe.
Nie mają zdolności kredytowej.
Poza wszelkimi możliwościami wzięcia kredytu, a szczególnie wzięcia kredytu na hipotecznego, na wybudowanie czy kupno mieszkania. Także z naszego punktu widzenia to jest zresztą bardzo słuszna diagnoza, potwierdzana przez wszystkich, łącznie z opozycją, więc przyglądamy się temu z uwagą, czekamy na szczegóły. Nasi eksperci jak zwykle to dogłębnie przeanalizują i odniesiemy się do tego. Natomiast jestem dosyć optymistycznie nastawiony, bo to będzie inwestycja podobnie działająca jak 500+ w przypadku wsparcia dla rodzin, gdzie ogromna część gospodarki bardzo się ożywiła. Ostatnio czytałem, że rynek zabawek niezwykle się ożywił. Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w obrotach sprzedaży. Taki trochę zaskakujący. Czytam też, że turystyka bardzo się poprawia, bo nagle okazuje się...
Wrócimy.
Tak, tak, to jeden z naszych dzisiejszych tematów. Okazuje się, że to bardzo stymuluje rozwój konsumpcji, tej wewnętrznej szczególnie. A także, na to też trzeba zwracać uwagę, ogromna część wraca od razu w podatkach. Przede wszystkim w VAT-ie, przede wszystkim w dużym obrocie na rynku budowlanym tutaj, mam nadzieję. I troszeczkę, co też patrzę z nadzieją, unormalizuje rynek wynajmu mieszkań, bo on jest dzisiaj sztucznie zawyżony ze względu na to, że tych mieszkań na wynajem jest mało i większość młodych ludzi zakładających rodziny nie ma najmniejszych szans, żeby uwolnić się od rodziców, albo inaczej rodziców uwolnić od siebie. Czekamy na szczegóły. To jest coś bardzo, bardzo interesującego.
Bogdan Donka.
Problem mieszkaniowy w Polsce właściwie funkcjonuje od zarania. I różne były propozycje jego likwidacji czy załatwienia tego problemu. Myślę, że ten nowy pomysł, Mieszkanie Plus, nikt nie będzie kwestionował absolutnie, bo jest to idea na pewno bardzo ważna, bardzo istotna. Mieszkanie dla każdej rodziny jest to coś niezwykle istotnego i ważnego. Natomiast jakby rozmawialiśmy tutaj już o tym, że około 1000 zł.
Za 50-metrowe mieszkanie.
Właśnie, nie wiemy, czy to w stanie jakim wykończonym, wyposażonym, w jakim to układzie. Do tego kosz mediów. Miałem okazję rozmawiać z moją córką i mówi tak, że no tak, płacę około 1850 chyba w tej chwili są, prawda? Czyli jak dwoje pracuje plus dwoje dzieci, to wcale nie będzie łatwe, na pewno łatwe. Natomiast myślę, że w ogóle to ułatwi sprawę i to, co tutaj mój przedmówca powiedział, chyba wszystko będzie zawarte, kiedy poznamy szczegóły, bo tutaj to jest najistotniejsze. Te szczegóły, w jaki sposób, jakie będą kryteria. Natomiast sama idea jest niezwykle istotna.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. 10:16, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę dziś goście Bogdan Donkę, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki, Bolesław Drapella, prezes Rubałkszyn, rhelp.com, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. To wracamy do programu Mieszkanie Plus. Czy panów zdaniem to będzie rewolucja na naszym rynku mieszkaniowym, jeśli się uda rzeczywiście wprowadzić plan w życie? Bo czego nie było do tej pory, no to mamy trzy filary. Pierwszy filar tego programu to Mieszkanie Plus. Drugi filar, wsparcie dla budownictwa społecznego, komunalnego, dla TBS-ów, jakiś taki zastrzyk pieniędzy, pomocy dla samorządów, które chciałyby, żeby na ich terenie powstawało więcej mieszkań. Jest też trzeci filar, czyli oszczędzanie na specjalnych bankowych kontach i te oszczędności będą przez państwo premiowane pod warunkiem, że minimalny czas trwania takiego konta oszczędnościowego to jest 5 lat. Jeśli ktoś by jednak zdecydował się wyciągnąć pieniądze wcześniej, no traci te wszystkie premie rządowe. Pieniądze na te premie z programu Mieszkanie dla Młodych, który to program właśnie dobiega końca. I to też jest taki ukłon w stronę banków, ponieważ te konta oszczędnościowe będą prowadziły banki, więc w sumie to tak jakby mała rekompensata za podatek bankowy. Więc czy to wszystko razem wpłynie istotnie na rynek mieszkaniowy? Pytanie jak?
Nie wiedziałem tutaj może tematu rekompensaty tyle do banku, bo to wykorzystanie podatku bankowego.
Ale jakiś
więcej.
Ukłon to jest.
Ja bardziej widzę tutaj zachętę do obywateli do oszczędzania, tak? Bo coraz większe są wkłady własne wymagane i żeby nie było tak naprawdę też zapaści na rynku hipotecznym, tak? Bo nagle się okazuje, że już musimy mieć kilkanaście, 20% wkładu własnego, ale skąd go mieć, tak? Więc jeśli jest część pieniędzy, które na przykład z programu 500+, uda się przesunąć, czy jakby zachęcić rodziny do tego, żeby przynajmniej część tego nowego przychodu przeznaczyły na cele mieszkaniowe, na przykład oszczędzanie na ten wkład własny, to może i tym rodzinom pomóc, tak? Bo chociażby poprzednie programy wspierające budownictwo znowu rodzinne, wsparcie kredytów, miało często tą wadę, że to było tylko czasowe, a potem było tąpnięcie po 8 latach i nagle trzeba było spłacać znacznie wyższe kredyty. Teraz jak się uda...
To rodzina więcej, na swoim.
Tak, jak się uda odłożyć więcej na wkład własny, to też i ten kredyt będzie mniejszy, będzie lepiej zabezpieczona nieruchomość, więc akurat ten trzeci filar w postaci wspierania oszczędzania, jakby nauczania ludzi oszczędzania, to uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł i jeśli to zmieni nastawienie ludzi, Polaków do oszczędzania, to już samo w sobie będzie sukcesem.
Mm-hmm. Panów zdaniem, jak tam z tą rewolucją na rynku mieszkaniowym?
Myślę, że ciekawe jest to, że pierwszy etap jest to możliwość wynajmu, gdzie jest ten okres najtrudniejszy, jednak rodzina młoda, rozpoczynająca. No i dochodzenie do tej własności, bo to jest bardzo istotne, jakoś w Polsce zakorzenione jest niestety w naszej mentalności, że chcemy mieć własne mieszkanie. Fajnie,
ale,
że mamy jakieś...
Ale pan prezes mówi o naszej mentalności i ja myślę, że tutaj trzeba rozgraniczyć, bo my jesteśmy już w wieku średnim albo powyżej średniego, a młode pokolenie... kieruje się zupełnie innymi wartościami i innym spojrzeniem na świat. I tak jak na przykład bardzo wielu moich znajomych zadłużało się, żeby kupić mieszkanie na kredyt, z myślą o tym, że dzieci będą miały, a te dzieci im mówią, ale my nie chcemy. My, cały świat stoi przed nami otworem.
No tak jest na całym świecie, że nim człowiek znajdzie to dobre miejsce pracy, funkcjonowania, do życia, to poszukuje. A my, kupując mieszkanie, wiążemy się z tym miejscem i potem jednocześnie...
I wiązaliśmy też nasze dzieci tym długiem.
No ale czy aż tak daleko ta mentalność się zmieniła? Nie wiem. Trudno, też mam młodych ludzi, rozmawiam różnie. Dobrze byłoby, żeby ona się zmieniła.
Bo myślą panowie, że wszyscy będą ci korzystający z mieszkania plus. Wszyscy rzucą się na to, żeby wykupywać je w przyszłości na własność przez 30 lat.
Tego nikt z nas nie wie, ale proszę pamiętać, że my mieliśmy kilka bardzo dobrych diagnoz. I plan Schausnera, i plan Boniego, teraz plan Morawieckiego, które dosyć świetnie diagnozowały naszą sytuację. Gorzej było z narzędziami. A więc czy to stanie się rewolucją, tego nie wiemy. Ma szansę się taką stać. Z punktu widzenia pracowników mi się wydaje, bo tak jak mówię, ciężko to jeszcze oceniać dosyć precyzyjnie, zwiększy to możliwość mobilności na rynku pracy, która jest tak bardzo w Polsce krytykowana, że ona jest tak niewielka, tak niska. Z drugiej strony ci, których stać na kupno i budowę mieszkania, raczej nie będą chcieli z tego programu korzystać, bo jednak mimo wszystko mieć własność to jest w normalnej, zdrowej gospodarce fundament, na którym warto budować swoją przyszłość i swojej rodziny, więc te osoby, myślę, nie będą chciały korzystać z tego programu. Ja uważam, że
no,
to będzie coś...
ale jest wybór jakiś.
Tak, tak, to jest wybór. Ma szansę stać się rewolucją. Zobaczymy.
Byłbym zdziwiony, gdyby ktoś jeżeli rynek się dramatycznie nie zmieni, jeśli chodzi o ceny, gdyby ktoś po wielu latach oszczędzania powiedział, nie kupię tego mieszkania, mimo że mogę je nabyć zdecydowanie taniej, bo przez 30 lat je wynajmowałem. Więc tak czy siak to będzie prowadzić na koniec do transakcji kupna w celu czy następnego wynajmu, czy sprzedaży, czy czegokolwiek.
Ale dzisiaj mamy zaburzone proporcje. Dzisiaj mamy ogromną ilość właścicieli, a niewielką ilość najemców, co w naszym otoczeniu, szczególnie krajach starej Unii, jest dokładnie odwrotnie.
U nas jest proporcja 80% właścicieli do 20% możliwości wynajmu. Te proporcje kompletnie się różnią
w
Europie.
To wynika też z tego, że sam wynajmujący nie jest chroniony przez prawo. Jakby podpisanie umowy chociażby najmu okazjonalnego, który tak naprawdę chroni wynajmującego w sposób sensowniejszy, tak? To zniechęca ludzi do wynajmowania mieszkań innym osobom, bo najemca jest jednak nadmiernie chroniony i przez to jakby ta ta proporcja też jest zaburzona. Lepiej, czy jakby mniejszym ryzykiem mimo wszystko jest wzięcie kredytu na 30 lat, bo przynajmniej wiem, co mnie czeka, niż czasami wynajęcie komuś mieszkania, gdzie nie wiem, czy on zaraz...
Panie prezesie, naprawdę wie pan, co pana czeka? Przez 30 lat?
Nie, bo chodzi o porównanie ryzyka, tak? Jeśli ja wynajmę komuś mieszkanie i nagle się okaże, że po miesiącu on przestanie im płacić, a ja nie mam żadnych instrumentów, żeby go z tego mieszkania wyprowadzić. Po prostu wynajmujący nie jest wystarczająco zachęcany do wynajmowania. I to nie jest kwestia tylko programów rządowych, ale też i tego wynajmu prywatnego, co też mogłoby być elementem programu rządowego, czyli w jakiś sposób wsparcie wynajmu prywatnego, a nie tylko i wyłącznie rozwojowego.
No jest to punkt do dyskusji też.
A wracając do mentalności, jeżeli odejmiemy koszty wynajmu od kwoty kredytu, to ta różnica powoduje, że ona nie jest aż taka wielka, więc raczej brak możliwości wzięcia kredytu i posiadania własnej nieruchomości, własnego mieszkania czy własnego majątku, niż taka matematyka na wprost. Bo jeżeli ja sam wybudowałem dom, liczę swój kredyt i liczę, ile bym zapłacił za wynajem na moją niemałą rodzinę, to nagle ten kredyt, który płacę, nie jest aż takim wielkim kredytem, jak to wszystko się policzy razem. A więc myślę, brak możliwości, a nie mentalność i że jednak my jesteśmy przywiązani do własności i myślę, że ten program wypełni właśnie tą lukę braku możliwości i da w przyszłości szansę czy perspektywę własnego mieszkania.
A wpłynie na mobilność zawodową Polaków?
Ja uważam, że tak, zdecydowanie.
Mieszkania dostępne, bo w tej chwili bardzo dużo nowych mieszkań powstaje w aglomeracjach miejskich, w otoczeniu tych aglomeracji, ale już Polska powiatowa leży i kwiczy.
To jest kwestia skali tego projektu. Każde zwiększenie jakby puli mieszkań na wynajem zwiększa tą mobilność, tak? No właśnie tutaj nie mamy tego kredytu, nie mamy uwiązania czysto hipotecznego na 30 lat do jednego miejsca. Tylko
zmniejsza ceny wynajmu.
Tak, ale jakby zwiększenie jakby tej puli no, poprawia tą mobilność. Więc pytanie, jaką skalę nabierze ten projekt i czy tak naprawdę te mieszkania, które powstaną na gruntach Skarbu Państwa, gdzie one powstaną? Czy to będą faktycznie atrakcyjne lokalizacje do tego, żeby mieszkać i traktować to jako zwiększenie mobilności? Czy to będzie miejsce, w którym mnie stać, więc będę tu mieszkał? To w przypadku mobilności miejsca pracy ma też spore znaczenie.
No i sposób wdrożenia tego programu, czy to będą tylko duże ośrodki przez ile lat, czy mniejsze właśnie, o czym mówimy, o ośrodki powiatowe. To jest, czyli ten diabeł tkwi w szczegółach, jak zawsze.
Może nie tyle diabeł, ale potrzebujemy takiej korelacji pomiędzy ofertą pracy i miejscami pracy, a właśnie tym programem. Więc nie trafią te programy do miejscowości, gdzie po prostu nie ma oferty pracy.
No, ta korelacja jest szersza. Potrzebujemy korelacji systemu edukacji z rynkiem pracy, też go nie ma. Komunikacji z rynkiem pracy, też go nie ma, więc tych dziedzin, które trzeba naprawić, jest bardzo dużo. A tutaj państwo, otrzymując od nas podatki, ma do rozwiązania problem mieszkaniowy i to narzędzie wydaje się bardzo interesujące.
A wsparcie budownictwa społecznego, które też w pewnym momencie był boom na budownictwo społeczne, potem tak jakby ono zamarło przez pewien czas. Czy to też da takiego kopa rozwojowego?
Że ten program przede wszystkim ma budownictwo komunalne wspierać, a nie tyle socjalne, co akurat z punktu widzenia...
Socjalne nie, ale społeczne. Chodzi też tak o pomoc w TBS-ach. Tam zdaje się było od 35 do 55 kosztów budowy mieszkań komunalnych, tak, ale też wsparcie tam do 20% wszystkich uczestników rynku, którzy chcieliby budować na przykład TBS-y czy innego rodzaju
społeczne. Na pewno ciągle jest niedobór mieszkań komunalnych w większości gmin i to też widać właśnie po ofertach, po dostępności jakby tych mieszkań. Więc jeśli faktycznie samorządom, a to jest spora pomoc, jeśli samorządom to pomoże na zwiększenie ilości budowanych mieszkań właśnie komunalnych i tego budownictwa społecznego, to też będzie to jakby ciekawy element tego programu. Tylko znowu pytanie o skalę. No, ile samorządów się na to zdecyduje, żeby zwiększyć swoje to zaangażowanie w ten program z taką pomocą? Jest szansa, że tak.
Do dyskusji wracamy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Bogdan Donkę, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki, Bolesław Drapella, prezes Room Auction AirHelp.com, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. To jeszcze kilka słów od naszych słuchaczy. Cieszę się, że pojawiają się programy, propozycje, które mają ułatwić ludziom start w życie. Wierzę, że nie okażą się tylko chwytem marketingowym. Ubolewam, że rząd nie robi nic z problemem dotyczącym wielkich dysproporcji między dochodem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a jego wydatkami. To ważna kwestia i wymaga wielkiej reformy, napisał pan Radek z Lęborka. Z kolei inny słuchacz napisał, że zupełnie nie trafia do niego argument, że sytuacja z wynajmem jest bezpieczniejsza niż z kredytem. W obydwu przypadkach utrata dochodu wiąże się z problemem z rachunkami. No i tutaj jest akurat nie do końca tak, bo jeśli się okazuje, że ktoś, kto wynajmuje mieszkanie w ramach programu Mieszkanie Plus, który dopiero powstanie, i płaci w czynszu kwotę nieco wyższą niż te 10-20 zł, bo zakłada, że wykupi to mieszkanie w przyszłości na własność, więc jeśli straci pracę w międzyczasie, to ta nadwyżka finansowa, te pieniążki, które byłyby płacone na wykup tego mieszkania, z tej nadwyżki są pobierane pieniądze na czynsz tak długo, aż dana osoba znajdzie z powrotem pracę i będzie mogła płacić. Tyle tylko, że jego wykup mieszkania na własność potrwa dłużej o ten czas, kiedy nie wpływały na to pieniądze. Zmieniamy temat. Chciałam o płacy minimalnej, ale to za moment. Bałtyk staje się popularnym kierunkiem letnich wyjazdów. Już teraz obłożenie w większości hoteli w szczycie zbliżającego się sezonu wakacyjnego sięga 100%. Ceny w hotelach, choć nieznacznie wyższe niż w ubiegłym roku, sprawiają, że za tygodniowy pobyt nad Bałtykiem moglibyśmy również sfinansować zagraniczne wczasy. No to może ja najpierw się Państwa zapytam, gdzie na urlop w tym roku panowie się wybierają?
Część Polska, część Węgry.
Węgry. No to też ciekawie. Bolesław Drapella mówił. Krzysztof Szymborski?
No, pewnie Półwysep Iberyjski.
Czyli tak jak sporo Polaków wiemy, że w tym roku. Bogdan Donkę?
Polska i Słowacja.
No to też po sąsiedzku. Marek Lewandowski?
Mój ogród przy domu.
No to czasami potrafią być bardzo,
ale mieszkam na wsi, więc
bardzo cudowne
nie mam
wakacje
gdzie szukać.
Z naturą i w grządkach i kwiatkach przy drzewkach. Czy rzeczywiście tegoroczne wakacje będą tak drogie jak te zagraniczne? I właściwie to jest dosyć pokrętne pytanie, bo to zależy, jak spędzamy te wczasy. Czy
no
i
właśnie.
Tutaj, i tam.
Panie redaktor, temat ten jakby co roku wraca w podobnym kontekście, ale chciałbym powiedzieć tak. Po pierwsze, polska oferta turystyczna, Polska nad morzem, jest naprawdę coraz lepsza. Coraz lepsza z tego faktu, że proponujemy bardzo dobre obiekty hotelowe, ośrodki wypoczynkowe, domki kempingowe z bardzo bogatą infrastrukturą na pogodę i na niepogodę.
A jest zróżnicowana też cenowo na takiej zasadzie, że dostępna i dla bardzo wymagających turystów, takich, którzy właściwie tylko najchętniej by nie wychodzili z hotelu i jego otoczenia, a też takich, którzy wyjeżdżają gdzieś tam na własną rękę, sami poszukują jakiegoś lokum, sami zwiedzają też na własną rękę.
Chcę powiedzieć, że oferta jest naprawdę bardzo bogata i różnorodna. I sprawdzałem chociażby, jak to wygląda w lipcu, czyli w tym największym sezonie, to jest od 660 zł do 1153 gwiazdkowym obiekcie. Czyli od domku są i domki murowane, są domki drewniane, więc naprawdę bardzo różnorodna, z dwoma posiłkami na osobę. Biorąc pod uwagę to, że ostatnie lata były ciepłe, zresztą mam nadzieję, że sezon
tego
roku...
Teraz też nie mamy co narzekać.
Nie mamy co narzekać. Mamy mnóstwo różnorodnych atrakcji i historycznych, i przyrodniczych, i piękne polskie bursztynowe wybrzeże z piaskiem właśnie, z bursztynem. Więc naprawdę w tej sytuacji myślę, że i również cenę kształtuje popyt, bo jak jest większy popyt, no to
no to o tym popycie porozmawiajmy. Jak... Dlaczego ten popyt jest większy w tym roku? Bo już widać, że większy.
Większy jest z kilku względów, chociażby z takich, że troszeczkę chyba boimy się wyjazdów zagranicznych. Chociaż są miejsca, które są wybierane, nie wiem, czy tu mogę wymienić na przykład wyspy
tak.
Kanaryjskie, które jakby mają, przeżywają drugą młodość i inne tego typu miejsca, Cypr. Proszę, to są te miejsca, gdzie dotychczas nic się nie działo i mam nadzieję, że nic się dziać złego nie będzie. I tam
pan
jednak
Szymborski
można
też się
wypocząć.
Nie boi, jak wybiera Półwysep Iberyjski.
No właśnie. No,
w Madrycie zamach był wiele lat temu i to jest jednak spokojne miejsce i bezpieczne w Europie.
Czyli tutaj takiego lęku nie ma. A jak wygląda zainteresowanie polską ofertą turystyczną? Nawet patrząc z punktu widzenia przez internet, roomauction.com zajmuje się właśnie też wynajmowaniem również wakacyjnych mieszkań.
Tak, w roomauction, jak część z Państwa może się orientować, jest element negocjacji cen, więc bardzo, bardzo dobrze widać wyjściowe stawki hoteli i to, ile podróżujący są w stanie zapłacić. I jakby po tym, jak hotelarze w różnych krajach, a roomauction działa w 170 krajach, widzimy, jaka jest elastyczność w sezonie tych cen. Czyli rzeczywiście zauważamy, że w Polsce coraz bardziej zbliżamy się do tych 100% cen, czyli tak naprawdę zero możliwości zniżki, ponieważ i tak hotelarze czują, że wyprzedają cały swój asortyment na sezon, co też pokazuje, że tak naprawdę z punktu widzenia przedsiębiorcy, powinien powiedzieć, ceny powinny być wyższe, bo jeśli dochodzi się do 100% obłożenia, to znaczy, że ceny są za niskie. Ale jak porównujemy to właśnie z basenem Morza Śródziemnego, tam ciągle jest większa elastyczność. Tam można nawet do 20, nawet czasami 30% ceny tej wyjściowej jeszcze wynegocjować. To znaczy, że z jednej strony ta baza jest większa i z drugiej strony pewnie ceny wyjściowe są wyższe, więc jest z czego opuścić. W Polsce zbliżamy się do 100% cen, więc obłożenie jest pełne i dostrzegalne.
I zagranica jest bardziej zainteresowana, bo roomauction no to w kilku, ponad 100 krajach działa.
170. Tak.
Więc jak to wygląda od strony zainteresowania zagranicy Polską?
Jest większe zainteresowanie niż w latach ubiegłych i to może rzeczywiście częściowo być oznaką tego, że Polska jest traktowana nie tylko jako kraj bezpieczny, ale coraz lepiej się promujemy jako Polska na świat. Tak? Coraz częściej ludzie przyjeżdżają do nas nie dlatego, że to jest bezpieczne, taka egzotyka wschodnia, tylko to jest po prostu dobre miejsce do spędzenia wakacji.
Czyli nie jest to już na zasadzie, że zobaczą białego niedźwiedzia gdzieś tutaj na
No na Krupówkach ulicy. Ciągle, ale mimo wszystko to nie tylko dlatego się już przyjeżdża do Polski.
Możemy powiedzieć jeszcze i o tym, że obiekty hotelowe stosują cenę dnia i cenę do negocjacji. Są oczywiście również oferty z dużym wyprzedzeniem i też wtedy można wynegocjować. Więc możliwości są naprawdę coraz lepsze. Ten rynek potrafi już coraz lepiej funkcjonować w stosunku do klienta i zrobić wszystko, żeby klienta pozyskać. Bo to jest tutaj istotne. No a najważniejsze, że mamy coraz lepszą kadrę przygotowaną i ofertę różnego rodzaju alternatywną, spełniającą jakby coraz więcej wymagań. Może jeszcze nie wszystkie.
A jak jest z wyjazdami dzieci i młodzieży? Bo jeszcze niedawno czytałam, że co trzeci Polak młody nie wyjedzie na wakacje. Czy tutaj ten efekt 500+ już zaczyna być widoczny?
Na pewno to wsparcie będzie, bo jednak w wielu rodzinach jest tak, że ja nie wyjadę, ale moje dzieci powinny wyjechać, chociażby na krótki gdzieś tam pobyt dwutygodniowy i tego typu dodatkowe środki na pewno będą miały wpływ i mają wpływ, widać to już na wypoczynek dzieci i młodzieży.
A z tego, co związek właśnie obserwuje?
Znaczy, z punktu widzenia pracowników to był zawsze ogromny problem wysłać dzieci na jakikolwiek wypoczynek. I tutaj nie mamy danych, żeby to analizować. To jest jeszcze zbyt świeża sprawa. Zresztą programu na tak dużą skalę nie mieliśmy jeszcze w Polsce, więc wszyscy czekamy na efekty długofalowe. Natomiast chciałbym inaczej na to spojrzeć. Ocieplenie klimatu jest faktem. Możemy się sprzeczać, co jest jego przyczyną, ale mamy coraz cieplej w Polsce, co się przekłada na turystykę, a pracodawcy doskonale to wykorzystują, rozbudowując infrastrukturę i ta oferta rzeczywiście jest coraz lepsza. Ale fantastycznie rozwija się też rynek producentów win. Nasadzenia winnic są wręcz imponujące w ilościach i obszarach, a to jest bardzo ryzykowna branża, więc widać, że dla całej naszej gospodarki to ocieplenie klimatu, dla całej Polski jest to bardzo, bardzo korzystne i myślę, że turystycznie też, tym bardziej, że Polska jest niezwykle ciekawym krajem i historycznie, i przyrodniczo. Wiele krajów nie ma tego, co mamy my, więc jestem optymistą i mam nadzieję, że ten klimat jeszcze bardziej będzie się u nas ocieplał.
Z komunikacją coraz lepiej. To też widzimy z punktu widzenia ilości połączeń przylatujących do Polski. Tak? To z punktu widzenia AirHelpa to monitorujemy i to rzeczywiście rośnie. To aż miło.
No i mieliśmy kilka dużych międzynarodowych imprez Euro 2012, które spowodowało, że wielu zobaczyło, w cudzysłowie posmakowało Polski. Zobaczyło, że to właśnie jest kraj normalny, europejski, fajny i mnóstwo fajnych, sympatycznych ludzi. A Polacy raczej będą wybierać za granicę, dlatego że każdy chce odmiany, egzotyki, a nie tego, co mamy tutaj pod ręką na co dzień. I to, że tanieje wypoczynek za granicą, a drożeje w Polsce, to też jest dosyć dobry efekt, bo my zobaczymy więcej świata, a świat zobaczy nas.
Mm-hmm. Proszę bardzo.
Jednak mamy efekt autostrady A1. Proszę panów, zobaczcie, co się w Trójmieście działo już w zeszłym roku. Jak w lato będzie wybudowana obwodnica Łodzi, to również Krakusi będą tu przyjeżdżać na wakacje, bo jest łatwiej dojechać. Wsiąść w auto i po 5-6 godzinach z 4 walizami, zamiast tarabanić się po lotniskach i rozbierać przed wejściem na samolot, można przyjechać na ciepłą plażę. Będziemy to przeżywać, my jako mieszkańcy Trójmiasta na pewno.
Ja muszę jeszcze dodać o jednym efekcie, który jest może niedoceniany, ale duże imprezy, które odbywają się na terenie Trójmiasta, mają ogromny wpływ na przyjazdy osób. Teraz chociażby taki występ znanej orkiestry RIM, kto przyjeżdża, to było osoby przychodziły do punktu informacji, myśmy dziwili się, że z Anglii przyjechali na ten występ tutaj do nas, czy z kolei mecz piłki, który wiemy odbywał się też niedawno
Polska-Holandia,
to też osoby nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, więc i oni przyjeżdżają, zostają jeden dzień albo przyjeżdżają dzień wcześniej. Widzą, że jest tu co oglądać i to jest jeden z elementów tej najlepszej promocji, którą możemy realizować i obserwować na co dzień.
No i jeszcze, żebyśmy bardziej promowali pomorską kolej metropolitalną i nie likwidowali części połączeń tuż przed samymi wakacjami, to pewnie też by pomogło rozwojowi turystyki na Pomorzu jeszcze większemu niż on jest. A jeszcze się tak podpytam, jak próbujemy dotrzeć do turysty niezorganizowanego, takiego, który nie chce z hoteli korzystać, nie chce wyjeżdżać na zorganizowane wycieczki.
Więc są tradycyjne formy takie jak targi. I tych imprez jest dosyć dużo, ale podstawowym medium jest dzisiaj absolutnie internet, gdzie jest to przekazywane, pokazywane i to jest to, myślę, medium numer jeden i miejsce numer jeden. I drugie to jest ta tak zwana promocja szeptana. Byłem, widziałem, polecam.
Jest fajnie.
Było fajnie, świetnie.
Płaca minimalna. Propozycje ustalenia płacy minimalnej na przyszły rok na poziomie 1920 zł przekaże rząd Radzie Dialogu Społecznego. To już postanowione, o tym poinformował w piątek minister Henryk Kowalczyk. Sprawą musi się zająć sama Rada Ministrów. Dzisiaj płaca minimalna wynosi 1850 zł brutto. Radzie Dialogu Społecznego do tej pory nie udało się porozumieć w sprawie tej płacy.
I raczej się nie uda.
Nie uda się, no właśnie. No dlaczego? Państwa
już
propozycja jest niewiele wyższa, bo tutaj propozycja rządu w tej chwili wynegocjowana, znaczy tutaj zaproponowana, to jest 1920 zł. Państwo proponujecie minimalnie 1970 i 25 groszy.
To jest pewien paradoks, bo z jednej strony wszyscy liczymy na tych samych danych makroekonomicznych i na tych samych wskaźnikach, a jednak te kwoty znacząco się różnią. Trzeba mieć świadomość, że dzisiejszą płacę minimalną, którą w tej chwili, o której rozmawiamy, ona będzie obowiązywać za pół roku i będzie obowiązywać przez rok. A więc symulując jej wysokość, musimy przewidzieć, co będzie za półtora roku się działo z gospodarką, z rynkiem pracy, ze wzrostem PKB. Solidarność już parę lat temu złożyła projekt obywatelski, który nie przeszedł, zaległ w poprzednim parlamencie, żeby dojść do połowy przeciętnego wynagrodzenia i już na sztywno to utrzymać. Ta droga dochodzenia byłaby uzależniona od wzrostu PKB. Im wyższy wzrost PKB, tym szybciej...
A to przeciętne wynagrodzenie, państwa zdaniem, bo to jest średnia, którą GUS podaje, mediana?
To jest rynek. GUS podaje, analizując to, co się dzieje w realu na rynku i to przeciętne wynagrodzenie jest z tego wyliczane. I przeciętne i płaca minimalna powinna dojść do tej połowy i za nią nadążać. Taki jest projekt Solidarności. Natomiast dzisiaj rząd 1920, my 1970, jedni pracodawcy 1900, bo Lewiatan tutaj taką propozycję położył. Pozostali pracodawcy uważają, że minimalnie ustawowa, więc chyba 12 czy 18 zł. A więc nie będzie wspólnego stanowiska. Koniec końców zapewne podejmie decyzję rząd. Szkoda, dlatego że płaca minimalna w Polsce jest dzisiaj właściwie jedyną możliwością stymulowania wzrostu wynagrodzeń, bo taki mamy model gospodarki opartej na niskich kwalifikacjach. Raczej jesteśmy montowniami niż producentami. Nie mamy swoich samochodów, montujemy innym. Nie mamy swojej elektroniki, montujemy ją innym. Swojego AGD nie mamy, chociaż jesteśmy największym producentem na świecie. Montujemy je dla innych. A więc są to pracownicy nisko wykwalifikowani, najlepiej elastyczni i zdrowi. I taki mamy model gospodarki. Dlatego stymulowanie wzrostu minimalnego wynagrodzenia jest właściwie dzisiaj jedynym realnym narzędziem, aby te dochody podnosić, które są bardzo zaniżone i wszyscy o tym mówią, wręcz dumpingowe w stosunku do innych gospodarek.
Pracodawcy, co na pomysł płacy minimalnej? 1920 propozycja rządu, 1970 i 25 groszy to propozycja nie tylko Solidarności, ale wszystkich central związkowych biorących udział w dyskusjach Rady Dialogu.
My w przeciwieństwie do pracodawców potrafimy się dogadywać.
To tak na zachętę wypowiedzi, rozumiem.
Zaczepnie trochę.
Z punktu widzenia AirHelp ciężko powiedzieć, na ten temat się wypowiadać, bo jednak to, co my płacimy naszym pracownikom, jest wielokrotnie wyższe niż minimalne krajowe.
A macie jakąś stawkę minimalną swoją?
Jest mniej więcej dwukrotnie wyższa.
Natomiast początek na pewno jest, nie daje się... Co?
Nie ma u nas nikogo zatrudnionego. Znaczy, większość pracowników Polski jest zatrudnionych na umowę o pracę. Ci, którzy w Polsce pracują w zasadzie wszyscy. I nie ma umowy minimalnej krajowej. Ale to wynika też z kwalifikacji, których oczekujemy. Natomiast z punktu widzenia mojego makroekonomicznego czy ekonomicznego wykształcenia, to widzę oczywiście jakby znaczenie ustalania minimalnej płacy. I to w wielu zawodach czy wielu branżach jest niezbędne. Natomiast ja też patrzę na inne rynki, gdzie w ogóle nie ma minimalnej płacy ustawionej i też te rynki dobrze funkcjonują. One są bardziej rozwinięte, są już bardziej dojrzałe, więc możliwe, że na tym etapie jeszcze w Polsce to jest potrzebne, ale z drugiej strony ciężko mi się wypowiadać o 20-złotowej różnicy między jedną propozycją a drugą i tak naprawdę to jest kwestia rzeczywiście przeliczenia tego nie tylko na co nas stać, ale jakie to będzie miało faktycznie efekty na gospodarkę i jakby przy tej skali, tak? Czy przypadkiem nie okaże się, że z niektórych miejsc pracy pracowcy będą chcieli zrezygnować nie ze względu na te 20 zł, tylko ze względu na dodatkowe koszty po stronie pracodawcy, żeby takiego pracownika zatrudnić. Myślę, że lepiej byłoby trochę uprościć rynek zatrudniania tak, żeby się opłacało na umowie o pracę zatrudniać pracowników, bo byłoby to tak samo korzystne jak inne formy zatrudniania i wtedy mogłoby to być lepsze i dla pracowników i długofalowo dla gospodarki.
Ja z mojego podwórka powiem, że nie zgadzam się z tym, że pracownicy pracujący w fabrykach samochodowych to są nisko wykształceni pracownicy. To są bardzo wysoko kwalifikowani pracownicy, robotnicy o wielu umiejętnościach. Dlaczego tak mówię? W porcie tak samo mamy do czynienia z portowcem, który obsługuje komputery, ma wiele uprawnień do pracy na współczesnych maszynach. Mechanik dzisiaj to jest automatyk. To nie są nisko kwalifikowani pracownicy.
Tym bardziej powinni być dobrze opłacani.
I w tych przemysłach są. Średnia jest zbieraniem z wielu przemysłów. Tych mniej płacących mamy przemysł budowlany. Wiemy, że on inaczej konstruuje płace. Ja mogę powiedzieć, że średnia mojej firmy, oczywiście, że dotyczy, bo minimum jest składnikiem wielu elementów dodatkowych płacy. Mnie tylko niepokoi to, że ustalamy pewne poziomy, a nie analizujemy jednoczesnego wzrostu wydajności pracy, który powinien równolegle iść, bo zwiększenie wyłącznie kosztów pracy będzie prowadzić do powtórnej analizy pracodawców, czy nie powinni ograniczyć zatrudnienia i znowu cisnąć w kierunku wyższej wydajności pracy.
A no a kto powinien być odpowiedzialny za wyższą wydajność pracy? No,
oczywiście jest to pracodawca, firma razem z pracownikiem.
Która inwestuje w takie środki, żeby pracodawca, żeby pracownik był bardziej wydajny.
Środki i taką motywację i taki system wynagradzania, czy też premiowania, czy bardzo szeroko mówiąc, rozmaitych narzędzi, włącznie z edukacją.
To mylimy, ja muszę się wtrącić, mylimy dwie rzeczy. Wydajność z produktywnością. Polscy pracownicy są niezwykle wydajnymi pracownikami, natomiast problem jest z produktywnością. Dam obrazowy przykład. Niemiecki pracodawca daje swojemu pracownikowi koparkę. Polski pracodawca daje polskiemu pracownikowi łopatę.
I często nawet też jakby chce, nie był, żeby państwo mu dofinansowało zamianę łopaty na koparkę.
Jakby nie był wydajny, nigdy nie wykopie tyle, co wykopie niemiecki pracownik. To jest oczywiście uproszczenie, ale pokazuje, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. Ma pan rację, mamy bardzo dużo doskonale wykwalifikowanych pracowników, ale ja mówię o skali. Jednak ogromna część przemysłu jest elementem dużych światowych korporacji, jest takim elementem pewnego łańcucha powiązań i akurat nam przypadła w roli ta prostsza część tego łańcucha. Więc w skali całości, weźmy Amazona. To są sortownie, które nawet nie pracują na polski rynek. Płacą czterokrotnie mniej niż 70 kilometrów dalej za niemiecką granicą i polski budżet ma tylko i wyłącznie podatki z tych pensji pracowniczych niskopłatnych i słabej jakości. Gdyby Amazon płacił, nie wiem, połowę tego, co Niemcom, no to z tych pensji budżet miałby więcej, a i tak Amazon miałby ogromne przody do tego. Więc gdzieś w skali całości globalnie ta gospodarka poszła w kierunku i ja tu nie szukam winnych, bo ciężko mieć pretensje do pracodawców, którzy robią biznesy, ponoszą ryzyko, chcą się utrzymać na rynku i taką sobie rolę gdzieś tam znaleźli i przyporządkowali. Natomiast państwo musi stymulować rozwój tych dziedzin, na których państwu najbardziej zależy. I tutaj pojawia się kolejny plan Morawieckiego, też bardzo dobrze diagnozujący sytuację. Ciekawe, co z niego wyjdzie. Poprzednie plany też doskonałe, też nie przełożyły się jak do tej pory na rozwój wysokich technologii, wysokich form zarządzania, które w Polsce są czymś mało występującym. Tyle.
Znowu bym się nie zgodził. Jesteśmy w Trójmieście. Popatrzmy na przemysł stoczniowy i okrętowy, który jest jednym z wiodących przemysłów. Mówię o tych stoczniach, które funkcjonują, nie tych stoczniach, które dzisiaj są w posiadaniu funduszu Mars na przykład, które gromadzą, nie wiem czy państwo wiecie, w Trójmieście 2700 inżynierów projektuje dla stoczni. Sprzedajemy statki po cenie per kilogram drożej niż wiele samochodów jest na świecie sprzedawanych. I to jest znakomity przykład przemysłu, który znalazł miejsce, wynagradza pracowników w sposób wystarczający, żeby byli i wydajni, i produktywni, a jednocześnie zachował konkurencję. Bo ja się obawiam takich decyzji, jak wspomniał pan o Amazonie, że windowanie płac po prostu pozbawi te przedsięwzięcia konkurencyjności i możemy nigdy nie dostać takiego Amazona. To też jest drugie tło decyzji.
Dlatego wszędzie powinna być jakaś równowaga i oprócz tego, że mamy i tanią siłę roboczą, to jednak trzeba byłoby postawić też na rozwój, na innowacje, na przemysł, na te innowacje.
Ja zwracam uwagę na Amazona.
Ale już niestety
szybko,
musimy
dlatego, że to było kończyć. Przedsięwzięcie promowane przez rząd. Wicepremier Piechociński wręcz osobiście negocjował warunki obecności Amazona w Polsce i dlatego zwracam uwagę na to.
Ale z drugiej strony ta praca też tam na szczęście jest. Teraz powinniśmy walczyć o wyższe płace. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Bogdan Donke, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki, Bolesław Drapella, prezes Room Auction, PNR Help, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminala Kontenerowego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Kłaniamy się Państwu.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.